8:20, a my jakby nie pomni tego, że ciszej jedziesz, dalsze budziesz, gadamy. Gadamy o różnych rzeczach, które są niepokojące. I tak na przykład Filip Wyganowski kiedyś miał klub tenisowy, tak?
Tak, w Parku Skaryszewskim.
I co tam w tym klubie ciekawego się działo?
Na początku lat 90. No była to bardzo młoda wtedy restauracja, prawda? I klub tenisowy taki zamknięty dla, no takich powiedzmy, lepszych warstw.
No i kto tam pogrywał sobie w tego tenisa?
No wtedy no głównie tak zwane elity, czyli między innymi pan niedoszły prezydent Kwaśniewski, na przykład Olek.
No doszły, bo w końcu doszły.
No w końcu potem doszły, ale przedtem jeszcze.
Tak, jeszcze wtedy nie doszły.
No i głównie tak zwana dawna prywatna inicjatywa, a potem...
Pan Modecki.
No na przykład pan Modecki grywał, tak, oczywiście.
Ojciec pana Modeckiego,
pan
organizatora
Starak,
obiadu wiedeńskiego.
Tak, z Układu Wiedeńskiego. No i wszyscy ci najbogatsi ludzie w Warszawie.
A
wtedy...
ten starszy pan Modecki to jakoś ze służbami był związany?
No według moich wiadomości bardzo, ale bo zdaje się, że to była jakaś rodzaj nieformalnej kasy. SB, on był tym kasjerem i rozdającym, no.
Tak, i tak słyszał pan, jak oni sobie tam grali i rozdawali?
No tak, od czasu do czasu coś mi koło, do uszu wpadło. No.
Jakaś piłka świsnęła koło
tak,
uszu.
Tak, tak, tak. No to była wtedy bardzo dobra restauracja, którą ja prowadziłem i taka bardzo znana i oni wszyscy tam bywali po prostu, no myśmy zrobili...
I tak. Rzeczywiście potem robili kariery ci ludzie?
I potem robili ci ludzie bardzo duże kariery, tak. No ja pamiętam, jak zaczynali, no prawda, to byli przeważnie bardzo, no, to była prywatna inicjatywa z lat 70., powiedzmy 80., potem firmy polonijne, tu też nie było przypadku, przecież firmy polonijne nie mógł nie założyć, jak nie był związany ze służbami, no bo to tam nie
A ja prostodusznie myślałem, że to firmy polonijne, to taka była poczta kapitalizmu
nie,
i tak się wszystko rozwinęło.
Pomyłki tam nie było.
Nie. Tylko musieli być ci nasi.
Ci nasi, tak jest.
Przyjmujący
i potem ci nasi szli do góry, no po prostu. Łatwiejszy start mieli przede wszystkim. No bo już mieli jakieś zaplecze, bazę finansową. Poza tym, no co, byli dużo lepiej wykształceni, no bo te wszystkie Fulbrighty, wyjazdy za granicę, na te stypendia, no to przecież to nie było na los. Tylko to też jechał swój. No bo on potem musiał zapewnić, prawda... Tutaj.
Pan Andrzej Olechowski, mówiąc o marcu 1968 roku, stwierdził, że było mu tak wstyd, że chciał wyemigrować z Polski. No ale wyemigrował blisko, bo do MSW i tam zaczął współpracować. Pan redaktor Michalkiewicz tak zasępił się mocno.
No niepotrzebnie pan doktor Olechowski tak się skręca ze wstydu. Warto, bo tu zbliża się wielkimi krokami 50. rocznica tak zwanych wydarzeń marcowych, no i tego, co nastąpiło potem. W związku z tym obawiam się, że chluśnie na nas taka porcja pomyj z zagranicy. Będą tam rzewne opowieści, czy pełne zgrozy opowieści o polskim antysemityzmie. Warto zatem trochę przypomnieć takie tło wydarzeń marcowych. Otóż trzeba cofnąć się w czasie do roku 54, kiedy to minął pewien czas, rok minął od śmierci ojca narodów, chorążego pokoju Józefa Stalina. No i pojawiło się niepokojące pytanie, bo Nikita Chruszczow odkrył, że Stalin nie zamordował tych swoich wszystkich ofiar własnymi rękami, że ktoś mu musiał pomagać. No i kto to był? Pojawiło się straszliwe pytanie, który to był? I to we wszystkich krajach, nie tylko w Rosji. No i w Polsce też to pytanie padło. W związku z tym towarzysze pochodzenia żydowskiego, którzy mieli lepszy refleks, wskazali na swoich takich podwładnych, głupich gojów i powiedzieli, tu oni, A głupie goje nawet się nie wypierały tego. Powiedziałem, tak, no myśmy mordowali, myśmy tam łamali kościół, ale to przecież wyście nam kazali. A oni powiedzieli, a to antysemityzm jest. No i w ten sposób doszło do wykształcenia się dwóch frakcji w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tak zwanych Puławian, czyli Żydów, frakcji Żydów i tak zwanej grupy natolińskiej, czyli frakcji Chamów. Chamy i Żydy, oni się tak nawzajem przezywali. No i to funkcjonowało i tylko, że dojście do władzy Władysława Gomułki wyciszyło te frakcyjne gry, ale po wojnie sześciodniowej w bezcennym Izraelu sprawa odżyła, dlatego, że Amerykanie za pośrednictwem Izraela sprawili lanie Sowietom, którzy tam wojowali za pośrednictwem krajów arabskich. No i w związku z tym to się przełożyło na sytuację również w naszym nieszczęśliwym kraju, bo po śmierci Józefa Stalina komunizm zaczął zdradzać objawy uwiądu starczego, co takich prawdziwych komunistów, jak na przykład Mieczysław Moczar, którym tak naprawdę nazywał się Mikołaj Diomko, szalenie nie martwiło. No i Mieczysław Moczar postanowił zaszczepić ten więdnący komunizm na ciągle żywym pniaku nacjonalistycznym. W nadziei, że ten żywy pniak nacjonalistyczny dostarczy soków żywotnych i komunizm znowu rozkwitnie. I tak się stało. W ten sposób powstała frakcja partyzantów w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Z tym, że...
No barwy walki. Młodzież nie pamięta, kiedyś to była lektura.
Z nacjonalizmem jest pewien problem, że trzeba mu nieubłaganym palcem wskazać wroga. I wróg był, ale nie można go było wskazać, bo ten palec by został natychmiast całą ręką odrąbany w tej samej chwili. W związku z tym Mieczysław Moczar troszeczkę ten palec tam skrzywił i wskazał na Żyda. Przy czym, znaczy nie tyle Żyda, co sionistę. Warto przypomnieć takie spostrzeżenie, które koledze Antoni...
A według klasy robotniczej to byli reprezentanci Syjamu.
Tak, tak. Warto przypomnieć takie spostrzeżenie, które koledze Antoniemu Zambrowskiemu przekazał wtedy taki jego współtowarzysz niedoli z więziennej celi. On mu wyjaśnił, nie ten Żyd, co Żyd, tylko ten, kogo partia wskaże. No i w związku z tym pojawił się bardzo wielu Żydów, którzy przedtem byli taką podporą komunistycznego aparatu terroru. Skorzystało z okazji, żeby czmychnąć za granicę. Tym bardziej, że można było czmychnąć, że tak powiem, z peniem wyżywszy uprzednio wszystkie walory, również i takie, które reakcyjnej hydrze zostały wydarte razem z paznokciami, bo to i tak było. No i jak już się wyjechało na zachód, to nie wypadało się chwalić, że ja tu byłem filarem komunistycznego aparatu terroru i to co mam, to zostało, wydarłem z paznokciami razem, bo to za to by nikt tam po główce nie pogłaskał. Więc im bardziej mieli ręce unurzane we krwi polskich patriotów ci ludzie, tym głośniej krzyczeli, przedstawiając się jako ofiary polskiego antysemityzmu, i tym głośniej krzyczeli o polskim antysemityzmie. I tak zostało do dnia dzisiejszego, bo to się reprodukuje w kolejnych pokoleniach, tym bardziej, że za krzyczenie o polskim antysemityzmie dosyć dobrze płacą, w związku z tym z amatorów jest zawsze
i tak to
sporo.
Refleksje marcowe.
Tak, i wobec tego nie zabraknie ich i teraz.
Idy marcowe nadchodzą.
Teraz, tak, te idy marcowe tu nadchodzą. No i jeszcze w dodatku będzie to wspierane przez piątą kolumnę w kraju, która dzieli się na dwie takie grupy. Ja uprzejmie zakładam, jedna to jest piąta kolumna świadoma, to jest środowisko Gazety Wyborczej szeroko pojęte. I druga część piątej kolumny uprzejmie zakładam, że nieświadoma, to są te wszystkie organizacje pozarządowe, tam w rodzaju Nigdy Więcej i tak dalej, które tam no, podpięte są pod różne kurki finansowe, unijne, rządowe, samorządowe, no i chcą wypić i zakąsić. załatwię pieniądze,
przypomniałem
ale
sobie...
muszą tutaj znaleźć antysemitów, tak, rasistów, tak, ksenofobów pod każdym krzakiem. No i to tak to wygląda.
Przypomniałem sobie takie zdjęcie dwóch dżentelmenów zażywnych, rozgrywa partię szachową. Jeden nazywa się Mieczysław Biegun, a drugi Zbigniew Brzeziński. Rozmawiają po polsku. Tylko Mieczysław Biegun już wtedy nazywa się Menachem Begin.
No, więc to jeszcze dawne czasy, ale bo Menachem Begin, tak, to był dezerterem z armii Andersa, z II Korpusu. Generał Anders zabronił ich tam szukać, łapać i tak dalej, no bo oni przeszli do tych tajnych organizacji, do Irgunu i Hagany, w związku z tym, no i potem oczywiście awansowali. Skoro już jesteśmy przy Beginie, to warto przypomnieć jeszcze jeden taki epizod marcowy, o którym mało kto w Polsce wie, już nie mówiąc, że pamięta, ale wie. Otóż międzynarodówka socjalistyczna w 1968 roku zamierzała napiętnować Władysława Gomułkę za te antysemickie tutaj te ekscesy. I kto go obronił? Golda Meir. Golda Meir, ona powiedziała, no co wy od niego chcecie? On umożliwił Żydom wyjazd z cudnego raju.
Pięknie, no tylko Frank Sinatra teraz może zabrzmieć, ale za to z bardzo wielą mówiącą piosenką. Killing Me Softly.